Na pewno słyszeliście o ojcu polskiej transformacji ustrojowej, Leszku Balcerowiczu. Współcześnie postać ta darzona jest dużym szacunkiem i cieszy się dużymi wpływami, szczególnie w środowiskach liberalnych. Balcerowicz jest ojcem dwóch think tanków, Towarzystwa Ekonomistów Polskich i Forum Obywatelskiego Rozwoju. Szczególnie ten drugi jest bardzo wpływowy. Osoby związane z FOR zajmują wysokie stanowiska i aktywnie biorą udział w krajowej polityce. Zaprzyjaźniony z FOR ekonomista Ryszard Petru był przewodniczącym swego czasu bardzo popularnej partii – Nowoczesna. Andrzej Rzońca jest głównym ekonomistą Platformy Obywatelskiej i autorem jej aktualnego programu gospodarczego. Wspólnie z Balcerowiczem napisał on ostatnio artykuł, który krytycznie oceniał m.in. politykę antykryzysową PiS. Cytowały go największe ogólnopolskie dzienniki. Wpływy Leszka Balcerowicza biorą się z roli, jaką odegrał w procesie transformacji ustrojowej. W pierwszym niekomunistycznym rządzie zajmował on stanowisko ministra finansów i odpowiadał za bardzo śmiały i radykalny plan przekształceń własnościowych i urynkowienia polskiej gospodarki. W powszechnym odczuciu dzięki niemu Polska wyszła na prostą, kończąc kryzys gospodarczy trwający przez całe lata 80. i stała się jedną z najszybciej rosnących gospodarek w Europie. W wiodących dziennikach i gazetach znaleźć możemy wiele laurek dla tego ekonomisty. Dość powiedzieć, że nawet polska prawica, sceptyczna wobec obozu liberałów, w ogóle nie atakuje Balcerowicza. Krytyczne stanowisko zajmuje tylko lewica, choć i to nie jest regułą. W tym filmie chciałbym przyjrzeć się temu dziedzictwu. Plan Balcerowicza traktuje jednak jako punkt wyjścia do spojrzenia na całą transformację. W tym celu będziemy musieli spojrzeć na wydarzenia, które do niej doprowadziły, a także na same jej rezultaty. Plan był ważny, ale postaram się pokazać, że to tylko epizod transformacji. Chciałbym, abyście sami wyciągnęli wnioski. Dlatego w pierwszej części wideo skoncentruję się na faktach historycznych. Następnie przedstawię ich ocenę. Na koniec zastanowię się nad potencjalnymi scenariuszami alternatywnymi, a także przedstawię nasuwające się wnioski. Oczywiście nie musicie się z nimi zgadzać. Z chęcią poznam wasze obserwacje. Ten film będzie prawdopodobnie jednym z dłuższych, jakie przygotowałem. W pełni rozumiem, że dla niektórych część, w której zarysowuję okoliczności planu, może być ciężka. Dlatego podzieliłem wideo na kilka sekcji, dzięki czemu będziecie mogli przerwać i wrócić do oglądania po pewnym czasie, bądź obejrzeć tylko sekcje was interesujące. Rozpocznijmy więc od przyjrzenia się głębokiemu PRL-owi. Jednym z bardzo popularnych mitów jest to, jakoby w ogóle nie można było wtedy prowadzić działalności gospodarczej. Chociaż rzeczywiście władza bardzo nieprzychylnie na to patrzyła, można było prowadzić na przykład drobną działalność rzemieślniczą. Przełomem były lata 70. Epokę Gierka kojarzymy głównie z wielkimi kredytami. Towarzyszyło im jednak również znacznie szersze otwarcie. Poza zwiększeniem wymiany międzynarodowej, zliberalizowano prawo dotyczące prywatnej przedsiębiorczości. Władze zachęcały m.in. do zakładania sklepów ajencyjnych, obniżono również podatki dla rzemieślników. W dalszym ciągu była to jednak działalność o małej skali. W książce Upadek socjalizmu realnego w Polsce Jacek Tittenbrun podaje, że w 76 roku istniało w Polsce 189 tysięcy prywatnych warsztatów. W 80 roku udział produkcji pozarolniczej sektora prywatnego stanowił 2,3% ogółu, a zatrudnienie 3,8%. Chociaż wartości te są bardzo małe w porównaniu z czasami współczesnymi, warto zaznaczyć, że aż do upadku PRL systematycznie rosły, natomiast udział podatków i opłat w dochodach budżetu państwa spadał. Pod koniec lat 70. można więc mówić o polityce, która była względnie przyjazna dla drobnych przedsiębiorców. Lata 80. przyniosły tylko wzmocnienie tego trendu. Kryzys ekonomiczny spowodował kontynuację polityki luzowania gospodarki, a także przymykanie oka względem przestępstw gospodarczych. W warunkach niedoborów wielu towarów zaczął funkcjonować tzw. drugi obieg, bez obowiązujących cen urzędowych. Na tym procederze można było dorobić się bajońskich sum. Jacek Tittenbrun stawia tezę, że nie było to ścigane, ponieważ często korzystali z tego sami funkcjonariusze partyjni. Czy to w kierownictwach przedsiębiorstw, poprzez nierejestrowaną produkcję i zbyt, czy urzędnicy, przez przyjmowanie łapówek. Doprowadziło to do ogromnego rozwoju korupcji. Oszukiwano państwo na gigantyczną skalę. Na przykład w 1983 roku Najwyższa Izba Kontroli wykazała, że w 90% sklepów prywatnych doszło do zaniżania dochodów i obrotów. Poza prywatną gospodarką nieoficjalną, polskie państwo promowało specyficzne formy działalności gospodarczej. W 1976 roku zezwolono na zakładanie firm zagranicznym kapitalistom polskiego pochodzenia w kilku branżach. Początkowo rozwój tych firm był nieco niemrawy. Do 1979 roku powstało ich tylko 18. Po liberalizacji przepisów w latach 80-81 powstało ich 60. W 1982 roku weszła ustawa uprzywilejowująca firmy polonijne, m.in. zwalniająca je na 3 lata z podatku dochodowego, a później ustalająca jego wysokość na 50% normalnie obowiązującej. Do końca 1986 roku funkcjonowało już prawie 700 takich spółek, zatrudniając średnio ponad 100 osób. Chociaż teoretycznie ta forma działalności była zarezerwowana dla Polaków mieszkających za granicą, w praktyce zazwyczaj korzystali z niej mieszkańcy Polski, obchodząc przepisy różnymi sposobami. W 1986 roku nastąpiła dalsza liberalizacja prawa. Zezwolono wówczas na tworzenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego, niekoniecznie polonijnego. W 1988 roku tak zwana ustawa o joint ventures zezwoliła na tworzenie spółek ze 100% udziałem kapitału zagranicznego. Spółki joint venture były jeszcze bardziej uprzywilejowane niż spółki polonijne, otrzymując przywileje zarówno podatkowe, jak i te związane z wymianą walutową. W spółkach polonijnych i joint venture wyrosło wielu późniejszych najbogatszych ludzi III RP, m.in. Jan Kulczyk i Zygmunt Colosz-Żak. W 1988 roku wprowadzono najbardziej liberalną ustawę w historii Polski. Przeszła do historii jako ustawa Wilczka. Umożliwiła ona każdemu chętnemu podejmowanie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, nawet bez kwalifikacji. Podniesiono przy tym górny limit zatrudnienia w prywatnych przedsiębiorstwach do 50 osób na jedną zmianę. Co więcej, przewidziano cały szereg przypadków, w których limit ten nie obowiązuje. Ustawa Wilczka była absolutnym przełomem. O ile wcześniej działalność gospodarcza była koncesjonowana, teraz wszystko, co nie było zabronione, było dozwolone. Ostatecznie przyjazne nastawienie władz PRL doprowadziło do tego, że przez całe lata 80. drobna przedsiębiorczość rozkwitła. Udział produkcji pozarolniczej sektora prywatnego wzrósł z 2,3% w 80. roku do 4,7% w 1987. Na koniec roku 89 w Polsce istniało 845,7 tysiąca prywatnych zakładów zatrudniających 1,5 miliona ludzi. W 88 roku własność prywatna z rolnictwem włącznie skupiała niemal 1/5 potencjału polskiej gospodarki, wytwarzając 17,4% produktu globalnego i 20,4% dochodu narodowego. Ale samo to nie było kresem wizji rządu PZPR-owskiego. Na łamach czasopisma Sprawy i Ludzie pojawiła się wypowiedź ministra Wilczka. Gdzie to tylko możliwe, państwo powinno się wyzbywać przedsiębiorstw i przekazywać je w ręce prywatne. Trzeba prywatyzować tak szybko, jak to jest możliwe, albowiem od tego zależy uruchomienie polskiej gospodarki. Lech Wałęsa po tym zażartował, że rządzący komuniści są jak rzodkiewki, z wierzchu czerwoni, a w środku biali. 24 lutego 1989 roku weszła w życie ustawa zezwalająca na tworzenie spółek z udziałem przedsiębiorstw państwowych, a także m.in. na dzierżawę ich mienia. Jej konstrukcja pozwalała na to, by dyrektorzy mogli być jednocześnie prezesami nowych spółek. Firmy te zazwyczaj pasożytowały na własności państwowej, przejmując środki produkcji. Proces ten w późniejszej publicystyce zaczęto określać jako uwłaszczenie nomenklatury. Ostatnią ważną reformą PZPR-owskiego rządu było uwolnienie cen żywności. Nastąpiło ono 1 sierpnia 1989 roku i od razu wywołało ogromny skok. Inflacja w sierpniu 1989 roku sięgnęła niemal 40%. W tym momencie kończy się przewodnia rola PZPR-u. 12 września 1989 roku władzę przejął rząd Tadeusza Mazowieckiego. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. Zanim przejdziemy do omówienia, jak powstał i został wdrożony plan Balcerowicza, warto pokrótce zrelacjonować, jak wyglądał klimat polityczny w tamtym czasie, szczególnie w trakcie rozmów okrągłostołowych. Spotkania Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 roku. Nas interesowała będzie przede wszystkim działalność zespołu do spraw gospodarki i polityki społecznej. Pierwsza poważna dyskusja odbyła się 13 lutego. Wówczas reprezentant władzy, minister Ireneusz Sekuła, wygłosił bardzo obszerny referat na temat konieczności radykalnej liberalizacji gospodarki. Zaprezentował w nim swoją interpretację popularnego w tamtym czasie w gronach PZPR-owskich hasła: wolność, równość, konkurencja. Wszystkie te wartości miały odnosić się do działalności gospodarczej i w zasadzie tylko do niej. W wyniku prac zespołów przyjęto kilka stanowisk. Pomimo wygłaszanych opinii takich jak ta Sekuły, stanowiska te miały umiarkowany charakter. Za najważniejsze z nich można uznać stanowisko w sprawie polityki społecznej i gospodarczej, które deklarowało konieczność wdrożenia szerokiego pakietu ochron dla pracowników, walki z bezrobociem, a nawet realizacji polityki pełnego zatrudnienia. Co ciekawe, w trakcie rozmów strona solidarnościowa zarzucała stronie rządowej, że pomimo trwania obrad stawia ludzi przed faktami dokonanymi. Chodziło w szczególności o przyjęcie ustawy zezwalającej na tworzenie spółek z udziałem przedsiębiorstw państwowych, o której przed chwilą mówiłem. Działania rządu, z tą ustawą włącznie, miały stać w sprzeczności z ustaleniami rozmów. Sprzeciw ten brzmi dość ironicznie, biorąc pod uwagę, że kilka miesięcy później rząd strony solidarnościowej odejdzie od owych ustaleń jeszcze bardziej. No dobrze. Nadeszła więc pora, byśmy przyjrzeli się, jak kształtował się plan i jego akceptacja. Poza samym Balcerowiczem, kluczowymi dla niego postaciami byli polscy ekonomiści Waldemar Kuczyński, Stanisław Gomułka, amerykański ekonomista Jeffrey Sachs i jego uczeń David Lipton. Skąd w polskiej transformacji udział zagranicznych ekonomistów? W 1989 roku Polska była bardzo mocno zadłużona. Najważniejsi wierzyciele Polski należeli do tzw. klubu paryskiego. Jednym z najważniejszych jego członków, wywierającym naciski na kształt polskich przemian, był Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w którym duże wpływy miały Stany Zjednoczone. Lipton był związany z MFW, a do Sachsa o pomoc zwrócił się przedstawiciel polskiego rządu w Waszyngtonie. Kuczyński i Gomułka początkowo byli zwolennikami powolnych zmian, jednakże z czasem szybko przeszli na coraz bardziej radykalne pozycje. Stanisław Gomułka jeszcze w lipcu 1989 roku napisał ekspertyzę, która w swojej treści była umiarkowana. Kontrastuje ona mocno z rządowym dokumentem Założenia Programu Gospodarczego na lata 89-92, który wydaje się przy niej znacznie bardziej rynkowo radykalny. Autorka jednej z pierwszych historii tamtego okresu, Krystyna Bolesta-Kukułka, wprost stwierdza, że linia założeń była niemal całkowicie zbieżna z planem Balcerowicza. W lipcu 1989 roku jeden z współautorów planu został przelicytowany w radykalizmie przez nominalnych komunistów. Podobnie było z postacią, którą oprócz Balcerowicza uznaje się za najistotniejszą dla planu, Jeffreyem Sachsem. Tadeusz Kowalik stawia tezę, że wbrew powszechnej narracji napisał on dwa plany, które zlały się w jeden. Pierwszy powstał jeszcze dla rządu PZPR-owskiego, prawdopodobnie przed wyborami w czerwcu. Dopiero drugi, datowany na 5 sierpnia, przygotowany był dla rządu Mazowieckiego. Po przemowie w polskim Sejmie 24 sierpnia Sachs wzbudził sensację. Chociaż początkowe reakcje były raczej niechętne, nie da się ukryć, że znacząco wpłynął na atmosferę, która później pozwoliła na wdrożenie planu Balcerowicza. Premier Tadeusz Mazowiecki nigdy nie zajmował się ekonomią i przyznawał wprost, że nie ma na ten temat wielkiego pojęcia. W swoich decyzjach polegał na zdaniu Waldemara Kuczyńskiego, który wówczas stał się już gorącym orędownikiem terapii szokowej. Rozpoczęły się poszukiwania człowieka, który opracuje plan i go wdroży. O przyjęcie stanowiska poproszono początkowo kilku profesorów: Witolda Trzeciakowskiego, który odmówił ze względu na wizję radykalnego urynkowienia, Cezarego Józefiaka, który przeciwnie, wymagał gwarancji poparcia premiera dla bolesnych i radykalnych reform, wreszcie Władysława Szymańskiego, który również odmówił. W międzyczasie odpadło jeszcze kilka innych kandydatur. Ostatecznie wybór upadł na Leszka Balcerowicza. Balcerowicz został ministrem 12 września 1989 roku. Pierwszym zadaniem ministra i jego ekipy było zwrócenie się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dokument przygotował Stanisław Gomułka, a Balcerowicz pod koniec września przedstawił go MFW. Zanim osiągnięto porozumienie z wierzycielami Polski, 12 października jako dodatek broszurowy do Rzeczpospolitej ukazały się założenia i kierunki polityki gospodarczej, które de facto prezentowały nadchodzące reformy i które można uznać za jedyny publicznie dostępny ich opis. Prace nad założeniami planu trwały niemal do ostatniej chwili. Pod wpływem negocjacji z MFW i tak już radykalny plan został jeszcze bardziej zaostrzony. Zakładana inflacja na grudzień 90 roku pierwotnie miała wynosić 140%, a płace miały być powiązane z wzrostem cen w relacji 8 do 10. Ostatecznie założono inflację na poziomie 95% i powiązanie cen najpierw na poziomie 3 do 10, a w późniejszym czasie 2 do 10. Plan szczegółowy nie był gotowy jeszcze na początku grudnia 1989 roku, natomiast za nieprzekraczalną datę rozpoczęcia jego wdrażania wyznaczono 1 stycznia 1990 roku. W połowie grudnia ukazał się jeszcze tekst uwagi do programu dostosowawczego, autorstwa kilku polskich ekonomistów, m.in. Tadeusza Kowalika. Został on jednak całkowicie zignorowany. Pod koniec grudnia niemal jednogłośnie został przyjęty pakiet ustaw, które umożliwiły realizację planu. Odbyło się to bez żadnych konsultacji społecznych. Większość posłów nie miała czasu nawet na przeczytanie tego, nad czym głosuje, a co dopiero analizy. Chociaż plan obejmował dość szerokie spektrum działalności, chciałbym omówić tu kilka działań, które są najważniejsze i które w spektakularny wręcz sposób zawiodły. Będzie to konieczność weryfikacji rentowności przedsiębiorstw państwowych i możliwość ich bankructwa, zduszenie inflacji i wreszcie pęd ku wzrostowi sektora prywatnego względem sektora państwowego. Zacznijmy od urynkowienia przedsiębiorstw. Aż do 31 grudnia 1989 roku, a więc do ostatniego dnia przed wprowadzeniem urynkowienia, nadal funkcjonował w Polsce system planowania gospodarczego. Wielkie zakłady otrzymywały materiały z przydziałów. Chociaż pomiędzy nimi cyrkulowały pieniądze, niedobory w ostatnich latach PRL powodowały różne nietypowe zjawiska, m.in. składowanie materiałów na zapas, by później ich nie zabrakło. Urynkowienie i uwolnienie importu spowodowało, że konieczność trzymania towaru na zapas zniknęła, co więcej, była niepożądana, ponieważ trzeba było utrzymywać magazyny. Spowodowało to dwie rzeczy. M.in. przez takie praktyki część przedsiębiorstw miała zaniżoną rentowność. Inne z kolei z dnia na dzień straciły klientów. Dobrym przykładem są tutaj zakłady papierowo-celulozowe w Kwidzynie. Po uwolnieniu rynku okazało się, że klienci tego zakładu nie dość, że mieli ogromne zapasy papieru i zakład nie mógł ich sprzedać, to jeszcze były one tak ogromne, że sami klienci zaczęli sprzedawać papier na rynku, by się go pozbyć. Choć wcześniej zakład był rentowny, przez szok i wysokie zadłużenie w 1991 roku został wytypowany do jak najszybszej prywatyzacji jako nierentowny. Z kolei po samej prywatyzacji i unormowaniu sytuacji na rynku okazało się, że zaczął przynosić zyski. To nie były jednak jedyne problemy. Rząd prowadził bardzo surową politykę antyinflacyjną. Pierwszym z zastosowanych środków było usztywnienie kursu złotego i dolara. Silna złotówka miała wyhamować inflację, jednakże jej kurs był mocno zawyżony. Uwolnienie rynku i zniesienie ceł importowych spowodowało, że kraj został zalany towarami z krajów o niskich kosztach produkcji. Polskie przedsiębiorstwa musiały konkurować z tanimi towarami z Azji. Jak wspomniałem, w roku 1989 mieliśmy do czynienia w Polsce ze wzrostem inflacji. Na koniec roku wyniosła ona 251%. Jej szybkiemu wzrostowi winne było m.in. uwolnienie cen żywności. rząd miał jednak jeszcze kontrolę nad cenami surowców i energii. Jeszcze w roku 1989 podniósł ceny węgla o 150%, gazu o 100% i benzyny o 60%, a następnie 50%. W 1990 roku mieliśmy do czynienia z kolejnymi podwyżkami. Podwyżka cen węgla wynosiła 600%, gazu 400%, a elektryczności 300%. 1 lipca 1990 roku zniesiono urzędowe ceny węgla i koksu, a także ponownie podniesiono ceny energii o 90%, gazu o 100% i energii cieplnej również o 100%. Tadeusz Kowalik wspomina konferencję z 1993 roku Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, w czasie której wywiązała się wielce ciekawa dyskusja odnosząca się do hiperinflacji. W jej trakcie zastanawiano się, czy inflacja nie miała charakteru popytowego, tylko kosztowy. Czyli, że nie napędzał jej pusty pieniądz w kieszeniach obywateli, tylko wzrost kosztów. Wyglądałoby więc na to, że blisko 600% inflację w roku 90 spowodowała sama polityka rządu. Tezy tej broni polski ekonomista Grzegorz Kołodko. Jako argument podaje, że dynamika inflacji w ostatnich miesiącach 1989 roku była spadkowa. Ponowny wzrost nastąpił po wdrożeniu planu. Według Kołodki na gwałtowny wzrost inflacji złożyło się wiele czynników, niekoniecznie jeden był dominujący. W kontekście działań przeciwinflacyjnych warto wspomnieć o jednym z zastosowanych narzędzi – nowym podatku, który bardzo skutecznie trzymał w rezach wynagrodzenia i uniemożliwiał ich ponadnormatywny wzrost. Podatek ten nazywał się popiwkiem i miał dość nietypowy charakter. Nie był to podatek nakładany na pojedynczego obywatela, tylko na zakład pracy. Jeżeli fundusz płac w przedsiębiorstwie, czyli suma wszystkich wynagrodzeń, rósł szybciej niż było to dozwolone, przedsiębiorstwo musiało płacić podatek, który był wielokrotnością tej nadwyżki. Chociaż popiwek bardzo skutecznie zatrzymał wzrost płac, doprowadził do zubożenia znacznej części pracowników. Oprócz tego miał inne niepożądane skutki. Niedawno wspominałem o niekorzystnych zjawiskach dotykających urealnienia rentowności przedsiębiorstw. Popiwek uderzał w te zakłady, które były rentowne. Jeżeli zakład osiągał zyski i miał zapewniony zbyt na swoje towary, nie mógł prowadzić ekspansji. Zatrudnienie nowych pracowników wiązałoby się ze wzrostem funduszu płac. Inwestycje produkcyjne wiązałyby się z nadzwyczajnymi kosztami, które powodowały, że przestawałyby być opłacalne. Co ciekawe, z popiwku zwolnione były firmy zagraniczne. Na koniec omawiania realizacji planu Balcerowicza spójrzmy na jego wskaźnikowe efekty i porównajmy z założeniami. Tadeusz Kowalik wskazuje, że w zasadzie wszystkie były znacząco przestrzelone. Produkcja przemysłowa spadła w ciągu pierwszego roku pięciokrotnie bardziej niż planowano. I zjawisko to w mniejszej skali wystąpiło również w 1991 roku. Bezrobocie miało być tymczasowe, mówiono o liczbie 400 tysięcy, jednak już pierwszego roku wzrosło ono od poziomu bliskiego zera do 1 miliona, w drugim roku do 2 milionów, a w ciągu trzeciego roku zbliżało się do poziomu 3. Dochód narodowy ze spodziewanych 3,5% spadł w pierwszym roku o 11%, a za 2 lata spadek wyniósł 18%. O połowę według GUS spadły dochody rolników. Jak widać, większość szacunków nie jest przestrzeleniem o kilka albo kilkanaście procent, tylko znacznie poważniejszym błędem. Tadeusz Kowalik uważa, że przestrzelenie jest zbyt łagodnym słowem. W historii polskiego planowania, jakkolwiek plan niemal nigdy nie był wykonany, nigdy nie doszło do takiego rozjazdu prognoz i rzeczywistych wyników. Wskaźnikiem, który długookresowo osiągnął wynik najbliższy prognozie, był ten najmniej pożądany, czyli bezrobocie. Współautor planu, Stanisław Gomułka, przewidywał, że na początku lat 2000 bezrobocie sięgnie 25%, włącznie z ukrytym, rejestrowane zaś wyniesie 16%. Nie pomylił się wiele. Tyle faktów. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale transformacja nie była wesołym czasem. Szczególnie jeśli było się robotnikiem w Państwowym Zakładzie Pracy. Szokowość planu jawnie kontrastuje ze stanowiskami i postanowieniami Okrągłego Stołu. Decyzja o wdrożeniu planu w takim kształcie została przeprowadzona w zasadzie bez jakichkolwiek konsultacji społecznych. Jedynym opisem, jaki pojawił się w jakichkolwiek mediach, była broszura dołączona do jednego z dzienników. Nawet najbardziej radykalni zwolennicy terapii szokowej jeszcze kilka miesięcy wcześniej mieli stanowiska znacznie bardziej umiarkowane. Zmiana podejścia nie była więc wynikiem namysłu nad teorią. Była decyzją polityczną. Trudno jednak wskazać przełomowy moment, kiedy wszyscy porzucili gradualizm na rzecz terapii szokowej. Wydaje się, że nastąpiło to na przełomie lipca i sierpnia 1989 roku, po publikacji PZPR-owskich założeń rozwoju gospodarczego i lobbingu Jeffreya Sachsa. Trzy rzeczy rażą w planie najbardziej. Pierwszą z nich jest całkowite nieliczenie się z kosztami społecznymi. Powstałe i utrzymujące się przez długi czas dwucyfrowe bezrobocie przyczyniło się do przyrównywania przez robotników Balcerowicza do pewnego niesławnego doktora z czasów II wojny światowej. Była zresztą o to ostatnio nawet afera. Balcerowicz również miał eksperymentować na ludziach, tyle że w sferze gospodarczej. Najjaskrawszym przykładem nieliczenia się z kosztami społecznymi była niesławna likwidacja PGR-ów. W niektórych miejscowościach były to główne zakłady pracy, przez co bezrobocie sięgnęło tam nawet 70%. Polska przez lata nie potrafiła sobie z tym poradzić. Szczyt osiągnięto w 2004 roku, około 20%. Dopiero wstąpienie do Unii Europejskiej i de facto eksport bezrobocia na zachód pomogło rozwiązać ten problem. Doświadczenie to miało ogromny wpływ na ludzi i kulturę. Wątki braku pracy można usłyszeć nawet w muzyce młodzieżowej z tamtego czasu.
Jeszcze nie dzisiaj, może jutro się rozejrzę. Za legalną pracą, ewidencją i urzędem. Chwilę, jedną małą chwilę. W dzisiejszych czasach praca stanowi przywilej. Zostawię po sobie, daj mi bańkę, więcej zrobię. Chcesz wiedzieć, co mi się marzy? Stworzenie nowych miejsc pracy.
Patrzę przez okno, wszyscy ludzie wiecznie młodzi, każdemu się powodzi, punkt istotny, bo nieznane jest pojęcie bezrobotny.
Drugą rzeczą rzucającą się w oczy jest bezprecedensowa deklasacja polskich pracowników. Początek lat 90. spowodował gigantyczny wzrost nierówności społecznych. Tadeusz Kowalik w swojej książce o transformacji przedstawia tabelę, którą widzicie na ekranie. Należy przypomnieć, że był to czas, gdy gospodarka Polski głównie się kurczyła. Większość fortun na początku III RP nie powstała w myśl liberalnego mitu o ciężkiej pracy i oszczędzaniu. Prędzej przypominała ona sceny z Kapitału Marksa o ogrodzeniach i zawłaszczeniu pastwisk w Anglii. Polski kapitalizm rodził się głównie w oparciu o układy i korupcję. Myślę jednak, że znaczna część rządu Tadeusza Mazowieckiego nie poparła planu z czystego wyrachowania. Prawdopodobnie uznali go za bolesną konieczność, wierząc, że po ciężkich chwilach wypączkuje demokratyczne społeczeństwo obywatelskie. Ich poczynaniami kierowała wizja wolnorynkowej utopii, która już za chwilę miała się ziścić. Ale o tym za chwilę. Trzecią rzeczą rzucającą się w oczy są nierówne warunki konkurencji pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Polskie przedsiębiorstwa zostały rzucone w wir konkurencji, musząc konkurować z wielkimi międzynarodowymi korporacjami i tanimi towarami ze wschodu. Wspomniany popiwek był podatkiem blokującym możliwość ekspansji. Z kolei zniesienie ceł spowodowało to, że polskie produkty musiały konkurować z towarami z zagranicy, które nierzadko były dotowane. Najjaskrawiej widoczne było to na rynku żywności. Polscy rolnicy musieli konkurować z produktami z Europy Zachodniej, które bardzo często były bardzo wysoko dotowane. Gdzie tu zasady równej konkurencji? Wielu apologetów transformacji podaje tu dwa kontrargumenty. Po pierwsze, oczyszczenie rynku miało być konieczne, by zracjonalizować gospodarkę. Ten argument jest teoretycznie sensowny, aczkolwiek nie implikuje on, że należało rzucić się na głowę do płytkiego basenu i zrobić to w tak gwałtowny sposób, nie bacząc na kontekst. Widać to w przypadkach, które opisałem wcześniej. Po drugie, często argumentuje się, że te bolesne przemiany były konieczne i ostatecznie Polska wyszła na prostą. Ten argument jest swego rodzaju odmianą kultu cargo. W czasie II wojny światowej w rejonie Pacyfiku zrzucano paczki m.in. z żywnością. Niekiedy paczki spadały poza obszarem działań wojennych, a ludy zamieszkujące te tereny uwierzyły, że paczki zrzucali bogowie. modliły się, a paczki spadały nadal. Stąd konkludowały, że modlitwy przyniosły skutek. Jeśli ktoś będzie w stanie wykazać ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy wprowadzeniem nierównej konkurencji i cichym przyzwoleniem na uwłaszczenie się pewnej części nomenklatury, a późniejszym wzrostem gospodarczym, to z chęcią zapoznam się z tą argumentacją. Podstawowym pytaniem, które się nasuwa, jest to, czy była jakaś alternatywa. Z poziomu teoretycznego oczywiście tak. Świadczą o tym choćby rozmowy okrągłego stołu i początkowe stanowiska ekonomistów, nawet tych związanych później z Balcerowiczem. Sądzę jednak, że z politycznego punktu widzenia takiej alternatywy nie było. W pewnym momencie nominalni komuniści zaczęli dosłownie ścigać się z liberałami pod względem kapitalistycznego radykalizmu. Pomimo tego, że Balcerowicz ustąpił ze stanowiska w 1991 roku, wszystkie późniejsze rządy kontynuowały jego politykę. Doszło nawet do tego, że późniejsze rządy solidarnościowe zrzucały problemy gospodarcze na zbytnie umiarkowanie reform. Tak było w przypadku zarówno rządu Jana Olszewskiego, jak i Hanny Suchockiej. Nieznaczne złagodzenie kursu przyszło wraz z objęciem rządów przez SLD w 1993 roku. Jednakże główny kierunek był kontynuowany. Można powiedzieć, że w latach 90. na kogokolwiek się głosowało, zawsze wygrywał Balcerowicz. Krytycy transformacji mogą również często spotkać się z zarzutem, jakoby kwestionując plan, bronili PRL-u i optowali za jego trwaniem. Argument ten jest absurdalny. Jak mówiłem, PRL liberalizował się gospodarczo już od lat 70. Chociaż niewątpliwie początkowo była to tendencja dość niemrawa, wiele zmieniło się po wprowadzeniu stanu wojennego. Liberalna frakcja PZPR-u już wtedy naciskała, by wykorzystać okoliczności do wprowadzenia ostrych reform. PZPR-owski ekonomista Józef Kaleta, później zresztą reprezentant strony rządowej przy okrągłym stole, widział Jaruzelskiego w roli polskiego Pinocheta. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że w drugiej połowie lat 80. został obrany kurs na porzucenie systemu gospodarki planowej. Jacek Tittenbrun stawia tezę, że utrata władzy w 89 roku uniemożliwiła PZPR-owi postawienie kropki nad i urynkowienia, czyli bezpośredniej prywatyzacji. PZPR oddał władzę, gdy już nie była mu ona do niczego potrzebna. No dobrze, to pomówmy nieco więcej o tej gradualnej zmianie. Czy były to tylko hasłowe deklaracje, czy stały za tym jakieś podstawy teoretyczne i wzorce praktyczne? Przyjęty model przemian takimi podstawami dysponował. Jego entuzjaści byli zachwyceni polityką prywatyzacji Margaret Thatcher i retoryką Ronalda Reagana. Duchowym ojcem tych polityk był Milton Friedman. Okazuje się, że dla gradualizmu również istniały podstawy teoretyczne i wzorcowa gospodarka, z której można było brać przykład. Zacznijmy od podstaw teoretycznych. Rok 1989 to moment ukazania się książki Od Marksa do rynku Włodzimierza Brusa i Kazimierza Łaskiego. Autorzy koncentrują się na problematyce przekształceń własnościowych i budowie sektora prywatnego w warunkach dużego sektora państwowego. Wraz ze wzrostem roli sektora prywatnego miała nastąpić rywalizacja i sprawdzian efektywności dla firm państwowych. Brus i Łaski postulowali równe zasady dla obu z nich. Gradualna transformacja miała za zadanie dać szansę na powstanie klasy średniej w drodze osobistych zasług i oszczędności, a nie układów i przypadku. Paradoksalnie to te socjaldemokratyczne wizje bliższe były liberalnemu ideałowi niż to, co zafundowali liberałowie od planu Balcerowicza. Kazimierz Łaski, odnosząc się konkretnie do polskiej transformacji, opublikował na początku 90 roku tekst, w którym skrytykował rządową politykę antyinflacyjną. Chociaż przyznawał, że w Polsce popyt efektywny był wyższy niż możliwości produkcyjne gospodarki, uważał, że przyjęte środki są zdecydowanie zbyt radykalne i doprowadzą do zubożenia ludności i głębokiej recesji. Chociaż uznał, że recesja jest nie do uniknięcia, rozchodziło się o to, jaki jej poziom był konieczny. W późniejszym czasie spekulowano, czy tzw. nawis inflacyjny nie został skonsumowany przez inflację już w 1989 roku. Nie było konieczności tak ostrego cięcia płac, a co za tym idzie? popytu. Dzieło to nie wzbudziło w kraju zainteresowania. Mimo wszystko mocno to dziwi, ponieważ, jak już wspomniałem, przynajmniej deklaratywnie wiele kręgów było zainteresowane zmianą gradualną. Na początku 1989 roku zespół polskich ekspertów został wysłany do Szwecji, by ocenić możliwości transformacji w kierunku tamtejszego modelu. Budził on zainteresowanie, ponieważ mimo dużego udziału państwa udawało się w nim jednocześnie zachować efektywność i elastyczność. W przeciwieństwie do likwidacji niektórych przemysłów przez Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii, w Szwecji wielkie przekształcenia odbywały się bez wielkich protestów. Ludzie znajdowali nowe miejsca pracy i nie ubożeli. Wizyta ostatecznie zaowocowała powstaniem pokaźnego raportu, liczącego około 700 stron. Tadeusz Kowalik twierdzi, że nie wiadomo, czy został on przedstawiony komukolwiek w czasie obrad Okrągłego Stołu. Ekspertyza ta była dość szczegółowa. Zawierała nawet aneksy dotyczące proponowanej restrukturyzacji branży stalowej i stoczniowej. Ale niestety i to trafiło do kosza, a właściwie na śmietnik historii. Ponieważ mało kto w ogóle o tym dziś pamięta. Absolutnie dominuje narracja, że żadnej alternatywy nie było. A nawet jeśli była, to nikt jej w tamtym czasie nie przedstawił. Jak widzicie, jest to nieprawda. No dobrze, przyjrzeliśmy się historii, która doprowadziła do transformacji, jej przebiegowi i dostępnej wówczas potencjalnej alternatywie. Ale czy to były jedyne drogi? Czy PRL nie można było zdemokratyzować i zreformować? Jak to się stało, że jedyną siłą polityczną nadającą ton przemianom w 1989 roku byli ze strony PZPR-u liberałowie, którzy dopiero w 1993 roku przypomnieli sobie, że są deklaratywną lewicą, a z drugiej strony również liberałowie, tym razem solidarnościowi i katoliccy fundamentaliści? Dlaczego jedyna prawdziwa, a nie deklaratywna lewica, jaka się uformowała w latach 90., to mała Unia Pracy, która zresztą nie miała żadnego wpływu na ówczesną politykę? Przecież do transformacji doprowadziła rewolucja, którą przeprowadził Związek Zawodowy. W polskiej debacie publicznej wielu jest ludzi, którzy twierdzą, że Okrągły Stół, a potem Plan Balcerowicza były w istocie zdradą ideałów Solidarności. Jan Śpiewak nagrał ostatnio wideo, w którym posunął się nawet do tezy, że był to zamach stanu. Zdrady mieli dopuścić się solidarnościowi intelektualiści. Przede wszystkim ci, którzy weszli w skład rządu. Czyli Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Bronisław Geremek i naczelny największego dziennika związanego z Solidarnością, Adam Michnik. Tezę o zdradzie w mniej mocny sposób wysunął również socjolog David Ost, autor Klęski Solidarności. Myślę, że ta teoria nie jest prawdziwa. Jednak by zrozumieć, co się działo w głowach ludzi tworzących solidarnościowy rząd i zastanowić się nad możliwością przekształcenia PRL w system socjalizmu demokratycznego, musimy cofnąć się do wydarzeń, które de facto rozbiły w pył środowisko polskiej lewicowej inteligencji krytycznej wobec PRL. Wydarzenia te miały miejsce w latach 60. W 65 roku najważniejszymi intelektualistami polskiej lewicy sceptycznej wobec socjalizmu radzieckiego i jego polskiej emanacji byli Jacek Kuroń i Karol Modzelewski. Środowisko tych intelektualistów było znane jako komandosi. Kuroń i Modzelewski wystosowali list otwarty do partii, w którym krytykowali PRL z pozycji marksistowskich, jednocześnie podkreślając, że nie są wrogami panującego ustroju. Pragną go jednak zreformować, w myśl radykalnych postulatów lewicy rewolucyjnej. Zarzucali władzy Gomułkowskiej, że rzeczywistość realnego socjalizmu nijak się ma do socjalistycznych obietnic. Postulowali liberalizację życia intelektualnego i politycznego. Władza jednak zareagowała na ich wystąpienie bardzo negatywnie. Po aresztowaniu Modzelewskiego i Kuronia rolę intelektualnego przywódcy przejął Adam Michnik. W 1968 roku, po demonstracjach w obronie wolności słowa i ich brutalnej pacyfikacji, środowisko to całkowicie porzuciło myśl marksistowską. Ale nie porzuciło polityki. Ich nową fascynacją była synteza trzech głównych myśli politycznych. Konserwatyzmu jako szacunku dla tradycji, Z tego nurtu narodziła się również późniejsza współpraca z Kościołem. Liberalizmu, jako pryncypialnej obrony praw człowieka i swobód obywatelskich, i socjalizmu, jako dbałości o wspólnotę. W ich wizji władza komunistyczna reprezentowała totalitaryzm i prowadziła do degeneracji narodu. Postulowali tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, jeszcze w ramach rzekomo totalitarnego reżimu. Wyobrażali sobie, że społeczeństwo to będzie niemal wolne od konfliktów i będzie oznaczało masową partycypację w życiu publicznym. Można odnieść wrażenie, że paradoksalnie poglądy tych środowisk stały się znacznie bardziej utopijne po porzuceniu marksizmu. Ta naiwność poskutkowała, jak mówiłem, przymykaniem oczu na późniejsze dramaty terapii szokowej. W latach 70. to środowisko próbowało działać politycznie, ale z małym skutkiem. Przełomem było założenie Komitetu Obrony Robotników w 76 roku. Ostatecznie w 80 roku spotkało się z rewolucją robotniczej Solidarności. Warto tu podkreślić, że pomimo zejścia się tych dwóch środowisk, robotniczego i inteligenckiego, występowały między nimi bardzo duże różnice. Intelektualiści od początku mówili, że nie interesuje ich rewolucja. Chcą zmiany poprzez reformę. Jacek Kuroń był przerażony, kiedy wewnątrz PZPR-u pojawiły się ruchy oddolne, ponieważ uważał, że grozi to implozją partii i radykalizacją ruchu Solidarności. Chciał dialogu z władzą i wprowadzenia demokracji razem z nominalnymi komunistami. W duchu kuroniowego reformizmu stoi jego najsłynniejsze hasło: nie palmy komitetów, zakładajmy własne. Sama robotnicza Solidarność natomiast była bardziej zainteresowana kwestiami bytowymi niż reformistyczną zmianą ustroju w kierunku zachodniej liberalnej demokracji. Solidarnościowych działaczy robotniczych interesowała również kwestia robotniczej kontroli nad zakładami pracy, czy wręcz przejęcia władzy w tych zakładach. Warto tu podkreślić, że wbrew obiegowemu mitowi, intelektualiści nie grali w Solidarności pierwszych skrzypiec, tylko rolę doradczą. Analiza podejmowanych decyzji na zjazdach i w czasie negocjacji z władzą dobitnie o tym świadczy. Postulat, który znalazł się na pierwszym miejscu słynnej listy z sierpnia 80, legalizacji wolnych związków zawodowych, wydawał się im zbyt radykalny. Komitety międzyzakładowe jednak nie chciały słyszeć o jego porzuceniu i postawiły na swoim. Wszystkie wątki i wnioski dotyczące tego podwójnego charakteru pierwszej Solidarności, robotników i intelektualistów, czerpie z dwóch świetnych książek Michała Siermińskiego: Dekada przełomu i Pęknięta Solidarność. Jeśli chcecie poczytać więcej o ewolucji ideowej komandosów i napięciach w pierwszej Solidarności, polecam obie książki. Potencjalną alternatywę dla kapitalistycznej transformacji ustrojowej widzę właśnie w rewolucji pierwszej Solidarności. Istniejący wówczas ruch samorządów robotniczych rodził nadzieję na wykształcenie całkowicie nowej formy polityczno-gospodarczej. Istniała szansa, że będzie to znacznie bardziej ambitny i demokratyczny projekt niż jakakolwiek forma zachodniej demokracji parlamentarnej. Niestety, wszystkie te nadzieje zostały rozbite po wprowadzeniu stanu wojennego i brutalnej pacyfikacji ostatnich zrewoltowanych zakładów, np. kopalni Wujek. Po delegalizacji w 1981 roku Solidarność całkowicie zmieniła swój charakter. Stała się de facto grupą aktywistów antysystemowych zamiast związkiem zawodowym. Z tego względu można powiedzieć, że alternatywa została zniszczona właśnie wtedy, w 1981 roku. Czy gdyby nie wprowadzono stanu wojennego, mogłoby być inaczej? Trudno powiedzieć. Pod koniec 1981 roku ruch samorządowy ewidentnie tracił impet. Chociaż w Solidarności działali radykalni socjaliści, ich wpływy na resztę związku były raczej ograniczone. Smutna prawda jest taka, że deklaratywni komuniści sami zdusili najważniejsze opozycyjne środowisko potencjalnych lewicowych reformatorów, czy nawet rewolucjonistów, jeszcze w latach 60. Gdyby nie to, prawdopodobnie dawni lewicowi radykałowie mogliby odegrać w wydarzeniach lat 80. inną i większą rolę. Pora podsumować nasze rozważania dotyczące wprowadzenia w Polsce kapitalizmu. Wyszliśmy w nich od przedstawienia figury Leszka Balcerowicza. Jego rzekome zasługi i bycie sternikiem polskiej transformacji zapewniają mu dziś bardzo wpływową pozycję. W tym wideo moim celem było przedstawienie wam jak najszerszego kontekstu tamtych wydarzeń. Niestety, możliwe było tylko zarysowanie jego ogólnego obrazu. Jeśli temat was zainteresował, szczerze polecam zapoznanie się z książkami i artykułami, które linkuję w opisie filmu. Przedstawiłem w wideo krytyczne opinie własne i kilku ekonomistów. W ramach podsumowania chciałbym zaprezentować wnioski, które sam wyciągnąłem z lektury źródeł. Po pierwsze, końcówka lat 80. nie jest jakimś dramatycznym punktem zwrotnym w kwestii urynkowienia polskiej gospodarki, raczej ostrym dodaniem gazu. Po drugie, w 1989 roku nie było alternatywy wobec wprowadzenia kapitalizmu. Jak wykazałem, w pewnym momencie nawet komuniści zaczęli się ścigać z liberałami na to, kto go bardziej popiera. Sprawa była przesądzona. Po trzecie, Leszek Balcerowicz jest postacią zmitologizowaną. Chociaż niewątpliwie miał wkład techniczny w tworzenie planu, nie odpowiadał za kierunek zmian, który był przesądzony jeszcze zanim zaproponowano mu pracę w ministerstwie. Premier Tadeusz Mazowiecki sam przyznawał, że na ekonomii się nie zna i opierał się na opiniach Waldemara Kuczyńskiego. Sam Kuczyński odpowiadał za znalezienie osoby, która będzie twarzą przemian. Myślę, że można przyznać, że to właśnie on był tutaj szarą eminencją, która pociągała za sznurki. Balcerowicz wdrożył to, co miał wdrożyć. Po czwarte, wdrożony plan przekształcenia i naprawy polskiej gospodarki był kompletną klapą. Niemal wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, które zakładano, rozjechały się o kilka rzędów wielkości. Koszty tego przestrzelenia poniosło społeczeństwo. Na poziomie teoretycznym i praktycznym istniała alternatywna wizja transformacji. Późnym latem 89 roku nikt już jednak nie brał jej na poważnie. Po piąte, szansa na zreformowanie PRL-u w stronę demokratycznego socjalizmu została stracona dwukrotnie. Najpierw, gdy PZPR zglanował ideową, marksistowską inteligencję w latach 60. Później, i był to cios o wiele bardziej dotkliwy, gdy zdeptano robotniczą Solidarność prowadzeniem stanu wojennego. Mając powyższe na uwadze, bardzo mnie dziwi, gdy liberałowie wspominają plan jako wielki sukces Polski. Było wręcz przeciwnie. Profesor Grzegorz Kołodko określa ten czas jako szok bez terapii. Zarzuty wysuwane przez lewicowców opierają się na dobrych przesłankach, ale myślę, że są źle adresowane. Rola Leszka Balcerowicza jest mocno przeceniana. Oczywiście, odegrał on podczas transformacji dużą rolę, ale ponownie wszystko było już de facto przesądzone. Myślę, że by podważyć autorytet Balcerowicza, znacznie lepiej krytykować jego drugi okres urzędowania pod koniec lat 90. Był znacznie bardziej destrukcyjny długookresowo. Ale to już temat na kolejne wideo. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc.